Tak dzisiaj mam w swoim ręku pewien przedmiot, dam wam do obejrzenia, żebyście mogli zobaczyć, za chwileczkę wam wyjaśnię, co to jest. Także to nie wybuchnie, proszę się nie bać. Coś twardego, tak? Chwała Bogu. To jest coś, co otrzymałem ileś lat temu od pewnego takiego gościa, takiego jednego pastora, który przyjechał z Walii, a myślę, że Walia jest wam znana, że wiecie mniej więcej, czym jest Walia, gdzie jest w ogóle Walia, ale to nie chodzi też głównie o poznanie takie geograficzne, gdzie Walia jest położona, ale tu chodzi o coś innego. Kamień, który będziecie mieli w swoim ręku, zobaczycie, to jest z grobu Roberta Evansa. To jest, kiedy pastor ten przyjechał z takim teamem, Bóg mu położył, żeby taki kamień przywieźć do Polski i komuś wręczyć. I on akurat mówił, że ten kamień chce mi wręczyć. I to było ileś lat temu i ja może tak, można powiedzieć, to nie jest coś, co w tym kamieniu jest moc. To nie jest coś, co przynosi za sobą jakąś, no, fizycznie, ale jest to coś, co ma przypomnieć tobie, ma wzbudzić w tobie pamięć. Jeżeli słyszeliście o Robercie Evansie, to wiecie, kim on był, że to był jeden z liderów przebudzenia w Walii i ten człowiek potężnie był użyty przez Boga i cała Walia została zmieniona. Ja mam w swoim ręku książkę brata Ricka Joynera Przebudzenie i akurat jest to historia tego przebudzenia, która była w Walii. I wiecie, książki można czytać i zaliczać, jakby to można powiedzieć, że mam całą biblioteczkę, tylko że są książki, książki. I dobrze jest korzystać z tych rzeczy, które rzeczywiście coś wnoszą, coś mogą przynieść albo dać jakąś inspirację. I ten oto człowiek, on miał swoje dzienniki. Na naszym rynku są dwie książki, ja przynajmniej wiem o dwóch książkach, która poświęca tej postaci Roberta Evansa oraz temu przebudzeniu w Walii. To jest ta jedna, Przebudzenia Ricka Joynera i Roberta Lardona, Boży Generałowie. I się można bardzo wielu rzeczy dowiedzieć i wyczytać. I między innymi on miał w swoim dzienniku takie zdarzenia i opisywał te zdarzenia. I w dzienniku opisał zasady, które on zauważył, że funkcjonowały w tym kościele w Walii i spowodowały takie potężne przemiany i potężne działanie Boga, gdzie on to spisał. I kilka tych zasad, i to w czasie one, Bóg objawiał mu te zasady. I na początku on miał takie nauczanie o przebudzeniu, cztery punkty. I to dotyczy czterech zasadniczych warunków potrzebnych do tego, aby mogło przyjść przebudzenie. I ja odczytam te, to wiadomo, że to trzeba sobie przeczytać, zachęcam wam do tego, ale między innymi jedna, po kolei te zasady. Pierwsze, każdy grzech musi być wyznany przed Bogiem. Kościół musi zostać oczyszczony. Oblubienica Pana, oblubienica ma być bez plamy. Nie ma miejsca dla kompromisu z grzechem. Jeżeli ktoś ma cokolwiek w swoim życiu, co do czego ma wątpliwości, czy jest to dobre, czy złe, musi to odrzucić. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, nie ma miejsca na chmury między wierzącymi a Bogiem. Czy przebaczyłeś każdemu? Jeśli nie, to nie oczekuj przebaczenia dla twoich grzechów. Pismo mówi jasno, nie może nam zostać przebaczone, jeżeli my nie przebaczymy. Brak przebaczenia powoduje oddzielenie nas od Boga. Trzecia zasada, musimy być posłuszni Duchowi Świętemu. Czyń to, do czego Duch cię przynagla, natychmiast, bezwarunkowo, nie kwestionując. Jeżeli chcemy być używani przez Ducha Świętego, musimy Mu być posłuszni. I czwarta zasada, Chrystusa jako Zbawiciela należy wyznawać publicznie. Nie jest to akt jednorazowy, po przyjęciu zbawienia i chrzcie. Dla chrześcijan wyznanie wiary w Jezusa staje się sposobem życia. I Ewan rozróżniał pomiędzy wyznawaniem a czynieniem. Ten człowiek, żeby był użyty przez Boga i to warto się z tym zapoznać, w jaki sposób się stało, to on miał ogromne brzemię na swoim sercu, aby wołać i modlić się. Zauważono i opisują, że to był człowiek z modlitwy, którego serce ciągnęło do kościoła, które serce ciągnęło do modlitwy i do czegoś, co jest Boże. Ale żeby on się pojawił, potrzeba było rzeszy potężnych wstawienników, którzy się modlili o to, żeby Bóg obdarzył kogoś tym płaszczem Eliasza. I jest w tej książce i również w drugiej opisane pewne nabożeństwo, które dokonało, to był jakby przełom, który spowodował, że to przebudzenie przyszło. Było nabożeństwo, kiedy usługiwał pewien wierzący, znany ewangelista, i na to nabożeństwo udał się Robert Evans. I podczas spotkania o godzinie 7 wieczorem Evan został głęboko dotknięty, a pod koniec nabożeństwa był już zupełnie skruszony przez Ducha Świętego. Kiedy Seth Joshua użył słów "złam nas, o Panie", Evan zaczął doświadczać takiego bólu, że już nic więcej nie słyszał. Potem składał świadectwo o tym, jak Duch Święty szeptał do niego w tym czasie: to jest to, czego potrzebujesz. Złam mnie, Panie, zaczął krzyczeć, ale ogień nie spadał. Na nabożeństwie o godzinie 9 wieczorem Duch Boży przyszedł do zgromadzenia z modlitwą wstawienniczą w wielkiej mocy. Modlitwa rozsadzała Ewana. Duch Pański pozwolił mu głośno się modlić. Tak więc we łzach, które spływały mu po twarzy, zaczął po prostu wołać: złam mnie, złam mnie, złam mnie, złam mnie. Potem Duch Święty przyszedł na Ewana w potężnym wylaniu i wypełnił go miłością z Golgoty i miłością ku Golgocie. Tej nocy serce Ewana zostało tak mocno naznaczone posłaniem o krzyżu, że w przebudzeniu, które niedługo potem zostało rozpoczęte, nie było ważniejszego tematu, który byłby głoszony. Od tamtej nocy Robert Evans mówił tylko o zbawieniu dusz. Historycy określają tę noc jako wielkie spotkanie w Blanerdge. I to się zaczęło dziać. I naprawdę zachęcam was, żebyście się z tą książką zapoznali. Może macie te książki, może gdzieś tam na internecie są jakieś przedruki tej książki, ale ważną rzeczą, żebyście się zapoznali, zobaczyli, czym jest w ogóle przebudzenie i jak ono wygląda i jaka jest cena takiego przebudzenia. I Robert Evans, on doszedł do tego poprzez swoje doświadczenie z Bogiem. I kiedy czyta się książki dotyczące różnych miejsc, w których Pan Bóg działa, to te punkty, które on wyszczególnił, one pokrywają się. A więc jest też taka książka o przebudzeniu, w którym pewien taki wierzący naukowiec, on zaczął badać te przebudzenia i wyszczególniał te przebudzenia i zauważył, że to jest ten pierwszy krok. Te zasady, które on spisał, to ta pierwsza zasada, ona objawia się we wszystkim. Jest to suwerenne dzieło Ducha Świętego, że Duch Boży potrzebuje człowieka. I może my myślimy i modlimy się o przebudzenie i tego przebudzenia w nas, znaczy mówimy, nie widzimy na zewnątrz, ale to przebudzenie, ono najpierw przychodzi zawsze do człowieka. I przeczytałem o tym, że pierwszą kwestią, którą była tam czyniona w Walii, i to przebudzenie było tak potężne, że zmieniało cały naród. Dosłownie opisy są takie, iż więzienia pustoszały, policja nie miała co robić. Górnicy, którzy pracowali po 12-14 godzin w kopalni, z takiej kopalni wcześniej szli od razu do knajp, wydawali wszystkie pieniądze, rozpijane były dzieci. Kiedy przyszło to przebudzenie, to oni pierwsze kroki, które czynili, to szli do kościołów. Kościoły były zapełnione i ci górnicy leżeli przed Panem, klęczeli i tylko białe stróżki, znaczy takie strumyki płynęły z ich oczu. I ta twarz, która była czarna od węgla, ona stała się w niektórych miejscach jasna. Tak potężne było działanie Boga. Ale Duch Święty, kiedy przychodził, to on pierwszą rzeczą robił, to przekonywał o grzechu. I my, jeżeli myślimy, czy zastanawiamy się, jaka jest rola Ducha Świętego i co Duch Święty czyni, to należy zobaczyć to do nauczania Pana Jezusa Chrystusa. On mówił w Ewangelii Jana, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to pierwszą rzeczą, co on będzie pokazywał, prawda? Przychodzi do człowieka. I ja chcę powiedzieć dzisiaj o czymś, co jest zapomniane w Bożym Królestwie. o czymś, co jest, nie chcę powiedzieć, że wszędzie jest zapomniane, ale generalnie wierzący ludzie tego unikają i później dziwimy się, że jest jak jest. Kto słyszał z was o dekalogu? Wszyscy słyszeliście o dekalogu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie dekalog. Teraz można się zapytać, w jakiej wersji słyszałeś o dekalogu? Tej biblijnej, czy tej katolickiej, czy tej ewangelicznej? Wszystkie. Na pewno macie na pamięć jedną wersję, w 9 tylko rozbito, że to jest 10. Ja wyznaję i kościoły ewangelikalne, ewangeliczne i Żydzi wyznają wersję biblijną. I ta wersja biblijna jest spisana w drugiej księdze Mojżesza w 20 rozdziale. Chciałem, żebyśmy otworzyli. Druga księga Mojżesza, jak pamiętamy, ona nie jest w Nowym Testamencie, tylko jest w Starym Testamencie. A więc otwórzmy sobie i chciałem, żebyśmy razem ją przeczytali, tą wersję biblijną. 20. I to jest słowo, które Pan Bóg dał na górze Synaj, kiedy Bóg dał Mojżeszowi dwie tablice. I będziemy czytać na głos. W czasie jednego ze świąt żydowskich biblijnych ludzie stają, czytają pełny tekst dekalogu. Do drugiego wersetu. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu, poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Żądaj dom żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Układ dekalogu jest taki, że on został nadany na 2 tablicach kamiennych, zapisanych z obu stron. I pierwsza tablica, ona zawiera przykazania, regulujące stosunek człowieka do Boga. Na drugiej zaś, i to zawiera przykazanie od 1 do 4. Na drugiej tablicy zawarte są przykazania regulujące stosunek człowieka do człowieka, a więc przykazania od 5 do 10. I można byłoby jeszcze więcej mówić na temat struktury tego dekalogu, ale to nie jest najistotniejsze. To można wziąć różnego typu książki, nawet sobie gdzieś w internet kliknąć i możesz jak najwięcej mieć, ale mi nie chodzi o to, żebyśmy mieli wiedzę, bo wiedza tak naprawdę ona cię nie zmieni. Ale chcę powiedzieć, że dekalog bardzo dobrze oddaje symbol pionowej i poziomej linii krzyża i w świetle krzyża, dopiero w świetle krzyża Jezusa Chrystusa nabiera pełni i głębokiej treści całego Bożego objawienia. Jeżeli byśmy chcieli streścić te przykazania zawarte w dekalogu, to możemy to uczynić w ten sposób, że na pierwszej tablicy, a więc tych przykazań regulujących stosunek człowieka do Boga, jest zawarte i największe przykazanie. Jakie ono jest? Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A więc to jest największe, najważniejsze przykazanie. Jeżeli byśmy chcieli streścić przykazania zawarte na tej drugiej tablicy, które regulują stosunek człowieka do człowieka, to myśmy to wyrazili w ten sposób w przykazaniu miłości bliźniego. A więc miłuj bliźniego twego jak siebie samego. Amen? Czy to jest zrozumiałe? Musimy wiedzieć, że całe Słowo Boże to jest zakon. Zakon to jest prawo. Dlatego wśród Izraelitów jest wielu wybitnych prawników. Przed wojną było bardzo wielu znanych adwokatów. To była profesja, jakby ktoś mówił, opanowana przez Żydów, ale dlatego, że Słowo Boże ono ich uczyło, to jest prawo, oni studiowali to prawo. I chcę powiedzieć, że Bóg nadał zakon, który się składał z 613 przykazań, z czego było 248 nakazów, czyli coś, co Słowo nakazuje, żebyś to czynił. I niezależnie, czy ty masz wolność, czy nie masz wolności, tylko mówi, masz tak czynić. I zawierało 365 zakazów. A więc prawie tyle samo, co jest dni w roku. I one, te wszystkie przykazania, te 613 przykazań, zostało streszczone w dekalogu zawierającym 10 przykazań. A te 10 przykazań zawiera się w tym największym przykazaniu, że będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. A więc to są dwa. Rozumiemy. I ja mógłbym zagłębiać jeszcze bardziej, mógłbym wam wiele takich ciekawych rzeczy mówić na temat dekalogu, ale zapraszam do strony internetowej naszego zboru. Pewnego czasu, każdy piątek, ja głosiłem słowo o dekalogu i każdy wykład był nagrywany. To jest, można sobie to odsłuchać i zapoznać się z tym. Ale chcę zająć się treścią przykazań. Treścią przykazań regulujących poszczególne dziedziny życia. I zacznijmy od przykazania pierwszego, które zawarte jest na tablicy pierwszej, czyli regulującej stosunek człowieka do Boga, czyli ta pionowa linia. I pierwsze przykazanie to możemy jakby określić, że nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Co ono oznacza? Jest to przykazanie, które mówi o grzechu bałwochwalstwa. Jeżeli będziemy robili studium całego Słowa Bożego ze Starego Testamentu, to będziecie mogli wychwycić różnego typu grzechy bałwochwalstwa, które popełnią naród wybrany. Jeżeli przejdziemy na Nowy Testament, wyszczególni ci Duch Święty rzeczy, które są bałwochwalstwem nowotestamentowym, pod które podpada człowiek wierzący Nowego Testamentu, taki jak ty, jak i ja. I ja chcę wymienić niektóre rzeczy. To jest kult świętych. Czyli święty staje się mym bodem. Ja chcę wam powiedzieć, że każdy w tym miejscu był bałwochwalcą. A daję przykład. Jakiego patrona wybrałeś sobie w trakcie bierzmowania? Żeby co ten patron robił z tobą? Żeby cię ocalił, żeby patronował tobie, żeby tobie pomagał, tak? Żeby był dla ciebie wzorcem. Ale Bóg mówi, że patronem to mam być ja. To jest bałwochwalstwo. Dalej. Myślę, i tutaj się nie pomylę, że w każdym z domów, z naszych domów, był święty obraz. Kupiony w różnym świętym miejscu. W każdym z nas, czy na każdej szyi każdego z nas, w pewnym okresie zawisł święty medalion. Tak czy nie? Dalej, uprawialiśmy kult maryjny. Co nie znaczy, że ja mam coś do Marii. To jest święta kobieta. Ale to, co zrobiono z nią i to, co robią ludzie, to jest bałwochwalstwo. Dalej, na pewno wypowiadałeś Aniele Boże, stróżu mój. To jest kult aniołów. Może uczestniczyłeś w specjalnych nabożeństwach do Archanioła Gabriela, czy Michała, czy jeszcze jakichś tam innych. Na pewno uprawiałeś kult zmarłych. Nie tak dawno ludzie szli. Czy może w dalszym ciągu tam chodzisz? W tym samym czasie, kiedy idzie cały świat. Ale to są między innymi niektóre grzechy bałwochwalstwa. Kiedybyśmy przeszli na Nowy Testament, to ustami Jezusa ja bym to powiedział w ten sposób. Jezus mówi, kto idzie za mną, a nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, nie jest niegodzien. A więc o co w tym wszystkim chodzi? Czyli każda osoba, która staje się dla ciebie bożyszczem, każda osoba, która staje się dla ciebie ważniejsza aniżeli Bóg, każda osoba, której zaczynasz poświęcać więcej czasu aniżeli Bogiem, ona prowadzi ciebie do bałwochwalstwa. Jeszcze ja jestem z tych lat 80., kiedy te przemiany przychodziły, była taka gazeta Panorama i w tej Panoramie raz w tygodniu w piątek było zdjęcie różnych idoli. Były drukowane zdjęcia wszystkich członków Beatlesów. I moja ściana była wytapetowana Ringo Starrem, Johnem tam Lennonem i jeszcze jakimiś innymi, i jeszcze innymi zespołami. Ludzie się zabijali, młodzież się zabijała, żeby to mieć i wstawała, widzi Johna Lennona. Idzie spać, widzi John Lennon. Ale również twoje własne życie, majętność, bogactwo, czyli osoba lub rzecz lub inne sprawy są postawione na miejscu przeznaczonym tylko dla Pana Jezusa, to wtedy ty jesteś bałwochwalcą. A skąd wypływa to źródło? Źródłem jest przede wszystkim przyjaźń ze światem. Jan mówi, wszystko co niesie świat, nie ma w tym miłości Ojca. Jeżeli ty miłujesz świat, nie ma w tobie miłości Ojca. Jeżeli to pojmiemy, to wtedy zrozumiemy, że jeśli to jest u nas, to tak naprawdę podpadamy pod grzech bałwochwalstwa. Źródłem tego jest przyjaźń ze światem. I chciałbym podać przykłady współczesnych bałwanów. Niektórych. Sport. Mistrzostwa świata. Po co przyjdę na nabożeństwo? Bo gra, powiedzmy, tam Polska albo gra tam jakaś Brazylia. Przykładowo. Dalej, po co przyjdę na służbę dla Pana? Może być to teatr. Tym współczesnym bałwanem. Może to być również nauk. A ja, są ludzie, którzy są naukowcami, powiedzmy, whisky. I jeszcze piosenki, gdzie zaśpiewa whisky, moja whisky. Może to być innego typu rozrywka w postaci telewizji. Może to być muzyka. Może to być teraz współczesne, to są komputery, internet. Innego, że ty po prostu nie możesz żyć. Już wchodzi terapeuci na świecie, już uczą się, jak pomagać wyzwolić się ludziom z tego związania. Ludzie mówią, że to nauk, ale my tak naprawdę powiemy, to jest Bożek. Bo czemu ty, komu ulegasz, z tego stajesz się niewolnikiem, tak? Jeżeli ja przychodzę do Pana, to ja mam być niewolnikiem Jego, a nie rzeczy, które są wokół mnie. A więc to jest pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie. A więc i może inaczej zapytam się. Czy jest tu ktoś na tym miejscu obecny, który nie popełnił tego grzechu? Jeżeli tak, to możesz wyjść, to że to ciebie nie dotyczy. Ale jeżeli nie widzę takich jeżeli dotyczy to ciebie, to możesz pokiwać mi głową. Widzicie? A więc jesteśmy. Dalej jedziemy. A jeżeli się zapytam, to powiesz, tak, to było do przyjęcia od Pana Jezusa. A po przyjęciu Pana Jezusa nie uległeś czemuś? Z tych rzeczy? Jeśli tak, to popełniłeś grzech bałwochwalstwa. Druga rzecz, drugie przykazanie. To jest zakaz tworzenia i oddawania czci bałwanom, a więc nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. I to również możemy mieć obraz, do którego jak się do tego obrazu modlę, to od razu wszystkie modlitwy są wysłuchiwane. Dalej. Tutaj będziesz miał kult też aniołów, kult świętych miejsc, sanktuaria, kapliczki, ołtarze. Możesz mieć kult świętych patronów, a więc będziesz miał specjalne obrazy, który przynosi tobie szczęście. W ilu samochodach, czy wchodzicie do autobusów, widzicie na czołowym miejscu obrazek. Kogo? Kogo? Krzysztofa. Bo Krzysztof rzekomo
broni od wypadków. Tylko tak się składa, że bardzo dużo wypadków w Polsce jest. To jest dziwne. Dalej, kult świętych obrzędów, procesje, religie, cudów, potem procesje, jakieś tam pielgrzymki, zabobony w postaci talizmanów, amuletów. Ilu z was, kiedy mieliście naturę, to mieliście postawionego gdzieś tam na stoliku jakiegoś tam misiaczka, prosiaczka, zajączka, misia, jakiegoś uszatka itp. To jest talizman, a więc to miało ci dać szczęście. Ilu z was trzymało w domu jakieś tam takie rzeczy, albo wieszało gdzieś nad drzwiami, bo to mnie będzie chroniło od piorunów, od diabła, od szatana itp. itp. Jest grzech. To jest grzech, że nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. W ilu domach, czy nawet jeżeli byś wszedł do różnych pomieszczeń tego domu, to zobaczysz święte obrazy. Jakbyś tak zestawił te święte obrazy, to na tym ma większe ucho, na tym ma mniejsze ucho. Ale jest obraz. I podobizna rzeźbiona. Ilu z was, kiedy przyszedł nawet ksiądz do modlitwy, to pierwsza kwestia, co szuka obrazu. I ty tak samo razem z nim i się modliłeś. Robiłeś to? A więc złamałeś to przykazanie? Na pewno czy nie? Dalej. Może to być wróżenie z kart. To mogą być czary. To mogą być magia, a więc te rzeczy to są grzechy, które są przeciw temu drugiemu przykazaniu. Teraz przejdźmy do trzeciego przykazania, a więc nie nadużywaj imienia Pana Boga swego. Ja się zapytam, jakie są grzechy wobec tego przykazania? Jak często wypowiadałeś bezwiedne słowo o Jezu? Często? To siostra przy każdej okazji, to co to oznacza? Że jest siostrą grzesznikiem, czy nie?
Znaczy, nieświadomie, ale kiedyś jest okazja, no o Jezu.
Ale jest to grzech, czy to nie jest grzech?
No, teraz to wiem, czy
nie. A więc siostra jest grzesznikiem. Tak? Tak. Dalej. Ilu z was zrobiło przysięgę na imię Pańskie? Że Panie ci obiecuję, przez imię Jezusa, jak to ja ci to. Słucham? Albo jak Boga kocham. Ilu z was takie słowa wypowiadało? Wszyscy wypowiadaliście. A więc jesteśmy, również ja się w to wliczam. Jestem grzesznikiem tak jak i was, jak i wy. Złamamy to przykazanie. Czwarte przykazanie weźmy. Pamiętaj w Dzień Święty święcił. Ja nie chcę rozwijać tego tematu, czy to sabat, czy też to niedziela, bo to jest o co innego chodzi. To byłoby duże, to odrębny wykład trzeba by zrobić. Ale mi chodzi o samą zasadę. Ilu z was, czy będziesz sobie w sobotę, czy będziesz w niedzielę, poszedłeś w tym dniu i zarabiałeś. Byłeś na pracach, albo pracujesz i idziesz. Możesz nie pójść, ale idziesz. Ilu robi rzeczy, które mogłeś zrobić w normalny inny dzień. Robiłeś to czy nie? A ilu z was nie chciało się pójść do kościoła, na nabożeństwo, gdzie jest wielbiony Bóg, gdzie jest wieczerza Pańska, gdzie jest Słowo Boże, gdzie jest świadectwo itp. Miałeś takie chwile czy nie? A więc co to oznacza, że jesteś grzesznikiem? Ale ktoś powie, jestem wolny. A Nowy Testament w liście do Hebrajczyków powiada, wspólnych zgromadzeń nie opuszczajcie. A więc jest to przykazanie powtórzone w Nowym Testamencie. I jeżeli ty to popuściłeś, to co to oznacza? Jesteś grzesznik. Ja chcę wam powiedzieć, że w życiu każdego jest cecha faryzeusza, która polega na tym, że ja jestem dobry. Ja jestem dobry. Jest wielu gorszych ode mnie. Macie z tym problem, czy nie? I wtedy zaczynasz mówić, tamten to jest. Ale kiedy przejdziesz przez 10 przykazań, to sobie uświadomisz, że jesteś taki sam, jak i każdy. A powiesz, ale ja tylko jedną złamałem. To nie gra roli. Wystarczy, że jedną złamiesz. już jest koniec, wszystko. To tak jakbyś pociągnął i cały kostki domina rozwala je wszystko. A więc kolejna rzecz, którą mogę powiedzieć. Czy byłeś na nabożeństwie? Czy ten dzień poświęciłeś, aby studiować Słowo Boże? Czy ten dzień poświęciłeś, aby modlić się do Boga, ażeby odpocząć, żeby Bóg zregenerował twoje siły? A więc co robiłeś? Czyny społeczne były. Ale to powiesz, że było przed nawróceniem. A teraz wejdź na nawrócenie. Czy zdarza się, tak? Zdarza się. Ale wystarczy, że raz ci się zdarzy. I co? To jest grzech. Piąte przykazanie. A więc omówiliśmy cztery wobec Boga. Czy jest tutaj ktoś, który nie złamał jednego z tych przykazań wobec Boga? Podnieście mi rękę. Ja dam jeszcze czas, może tam ktoś... Nie ma, zobaczcie, nie ma nikogo. Nikogo. To jedziemy do tych przykazań z drugiej strony. Przykazań wobec regulujących stosunek człowieka do człowieka. Czci ojca swego i matkę swoją. My wiemy, że jest to przykazanie z obietnicą, a więc chcesz mieć błogosławieństwo, to przykazanie powinieneś spełniać. Teraz zobaczmy, jakiego typu mogą być te grzechy wobec tego przykazania. Bardzo wiele, bardzo wiele. Czcić w języku hebrajskim oznaczało uznawać znaczenie, autorytet, traktować poważnie, oddawać właściwą rangę rodzicom. Jak można złamać ten grzech, złamać to przykazanie i popełnić grzech? Przez poufałość z ojcem. Ilu z was mówiło, ta stara, ten stary, albo kulturalnie, staruszka, staruszek, puszek, kłębuszek. Ilu z was wypowiadało niegrzeczne słowa wobec rodziców? Może były to obelgi. Ilu kłóciło się ze swoim ojcem czy z matką? Ilu wstydziło się może rodzica? No bo on nie jest taki kumaty, on nie jest taki en. On nie jest z pozycji ja inteligenta, tylko chłopo albo chłoporobotnik, a jam. I inteligent. Może się wstydziłeś sposobu jego ubierania, wysławiania, zachowania. Ja już nie chcę powiedzieć o tym, że zdarza się i słyszy się wokoło, że nawet dochodzi do podnoszenia ręki przez dzieci na rodziców, że biją rodziców, że maltretują rodziców. Jak to powiesz, słuchaj, ja tych rzeczy nie robię, czy nie robiłem. Ale powiem ci, jak można zaniedbać to przykazanie. Bo przykazanie, jak powiedziałem, był nakaz i zakaz. Można złamać, zarówno czyniąc to fizycznie, ale również możesz czynić to duchowo. Halo? Bo Jezus, jeżeli to on podniósł poprzeczkę o wiele wyżej niż w porównaniu ze Starym Testamentem, zaraz wam to udowodnię. Jak można zaniedbać to przykazanie? Przez brak modlitwy za swojego ojca i za swoją matkę. I dlatego bądź szczery przed sobą. Do nowego narodzenia modliłeś się ojca i matkę? Po nowym narodzeniu tam kiedyś tam wspomnisz, tak? Ile czasu poświęcisz na ojca i matkę? Ile czasu poświęcasz, żeby on był zbawiony, jeżeli nie jest narodzony nowo. Ile czasu? Czy niesiesz mu dobre słowa? Czy pamiętasz o nim? Czy udzielasz mu pomocy w ich starości? A może okazujesz brak posłuszeństwa? I to jest złamanie przykazania czci ojca swego i matkę swoją. To, co odnosi się do ojca i matki, odnosi się również i do teściów. Halo? Pytanie mam takie zasadnicze. Czy jest tu ktoś, który nie złamał tego przykazania? Cisza. Cisza. A więc co to oznacza? Grzeszny. Ja jestem grzeszny. Ja jestem grzeszny, bo właśnie to na tym polega. Idziemy dalej. Szóste przykazanie mówi: nie zabijaj. I oczywiście pierwsze myśli nasze biegną do tego, a to ci, co mordują, ci, co kogoś zastrzelił, ten, który kogoś gdzieś tam udusił, tak? To jest jedna z kategorii tego grzechu. Nie zabijaj, ono nie tylko dotyczy zabijania fizycznego, ale również można zabijać w sposób duchowy. Czy jesteście ze mną? I chcę wam pokazać różne formy zabijania. Można zabijać samego siebie. W jaki sposób? Przez używanie alkoholu, przez używanie papierosów, używanie innego typu używek. Przecież my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, tak? A więc kiedy ty to robisz, to co ty robisz? Przecież medycyna mówi, że palenie papierosów, alkohol, to wpływa bardzo źle na zdrowie. No, oczyszcza. Zanieczyszcza. No bo tak, niektórzy powiedzą, to mnie oczyszcza, nie? Ale chcę wam pokazać jeszcze inne formy, które mogą spowodować śmierć. Narażanie własnego życia przez różnego typu zdarzenia. Masz samochód, jest ograniczenie prędkości do 90, a ty grzejesz 180. Narażasz życie czy nie? Ja jeżeli sobie teraz pomyślę, że 3 lata czy 2 lata temu z bratem Waldkiem udałem się na Białoruś i my jechaliśmy autostradą, która jest do Mińska, to ja byłem dumny, ile mówiłem? 190. 190. Słuchajcie, wystarczy jeden zając, który by wyskoczył. Wystarczy, żeby wybiegła sarna, bo tam autostrady nie były. To powiedzcie mi, co by się wydarzyło? Zabiłbym siebie i zabiłbym jego. I kogoś jeszcze po drodze. No zwierzę to na pewno. Ale chcę powiedzieć, że również są inne formy zabijania. Niemcy uczynili to poprzez gaz, ale inna forma, bardzo popularną i którą legalizują kraje, to proszę to puścić. To jest forma aborcji. Słyszeliście o aborcji? Ile jest? Przecież każdy ma prawo. Aborcja jest grzechem, a grzech, aborcja jest morderstwem. I nie myśl o tym, a to do tego tygodnia to tamten. To jest grzech. To jest grzech. Ale chcę powiedzieć ci, że aborcję niekoniecznie musisz popełnić w sensie usunięcia. Bo jest płód i wystarczy, że ty nie chcesz tego. Mąż czy żona, bo to godzi we mnie. Jak godzi? Kariery nie wezmę. Nie zrobię. Pamiętam, że ja nie będę mówił, gdzie, kiedy to słyszałem, ale pewien człowiek opowiadał, w jaki sposób został skrzywdzony. Czy też, że żona usunęła płód za namową rodziców. Mówi, nie mógł umrzeć ten ojciec, który do tego doprowadził. I na łożu śmierci wzywał tego zięcia i prosił go o przebaczenie. Przez tyle lat to było. Mówi, pozwól, przebacz mi, bo ja lżej umrę. To jest grzech. Boża łaska jest wielka. Możemy to aborcję popełnić, że wtedy będziesz doradzał. Lepiej usunąć. Popełni aborcję ten, który idzie i ten, który to robi. Lekarz. I pielęgniarka, która pomaga. No bo jak nie zrobię, to z pracy mnie zwolnią. Ale jeżeli zobaczysz drugą księgę Mojżesza, to faraon wydał nakaz, żeby zabijać każde dziecko płci męskiej, żydowskie. I te dwie kobiety, która jedna z nich to była matka Mojżesza, z komentarzy żydowskich wynik, powiedziała, że nie. I one się nie słuchały tego. Z narażeniem własnego życia. Nie chciały popełnić tego grzechu. może być dopuszczona myśl z uwagi na brak środków materialnych. I dlatego tak mówi, no to jak politycy mówią, są biedne kobiety. Nie, one nie będą miały środków na utrzymanie. Dawniej po wojnie nie było takich czasów jak teraz. Opieka społeczna tak nie działa jak teraz. I kobiety żyły, i dzieci żyły. A raptem teraz, kiedy tak naprawdę wszystko jest, nie ma. Ale chcę pokazać wam inny rodzaj grzechu zabijania, że może zabić duchowo. Otwórzmy sobie list, pierwszy list świętego Jana Apostoła, 3 rozdział, 15 werset. Trzy, 15. Przeczytajmy razem. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Bracia i siostry, może nie zabiłeś nikogo, bo za to byś poszedł do więzienia. Ale pytanie jest takie, czy nie zabiłeś kogoś duchowo? Jeśli ty masz w swoim sercu nienawiść, to jesteś mordercą. Kodeksy karne, one każą za czyny, a nie każą za to, co w środku jest. Ale Bóg widzi. I zobaczcie, jaka jest konsekwencja. Każdy, kto nienawidzi, nie ma żywota wiecznego. A więc pytanie, a ja bym wyznaję, że Jezus jest Panem. To jak to się ma do nienawiści, a do wyznania Jezus jest Panem? Powiedzcie mi. I zapytam się, czy popełniłeś taki grzech? Czy zabiłeś już kogoś? Ktoś powie, oby tylko jednego. Ojca, matkę, rodzeństwo, sąsiada, sąsiadkę, nauczyciela, zawiedzoną miłość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A może polityk, Donald Tusk, albo Jarosław Kaczyński, czy Lech Kaczyński, albo Bronisław Komorowski. Jeżeli masz nienawiść, to jesteś mordercą. Halo, czy popełniłeś taki grzech? Kto z was jeszcze nie zabił? Ja nie chcę powiedzieć, mówię, nie szukam, czy fizycznie, ale czy duchowo. Przejrzyj do swoje serce. A jak jeszcze możemy zabijać drugiego człowieka? Rodzice zabijają dzieci przez niewłaściwe zachowanie, przez niewłaściwą mowę. Zabijasz. Ile jest takich przykładów? Słyszałem świadectwo Nickiego Cruza. To był gangster, to był mafiozo, jeden z większych w tamtych czasach, gdzieś w latach 60. w Nowym Jorku. Kiedy miał kilka lat, jego matka, która była jakąś tam czarownicą, która żyła niemoralnie, powiedziała tak, ja ciebie nienawidzę, ja ciebie nienawidzę i ja ciebie nie chcę, nie, nigdy nie będzie inaczej. Jesteś znienawidzony przeze mnie i wynoś się z mojego domu. I w tym momencie ona go zabiła. I co się wydarzyło w jego sercu? On postanowił zabijać innych. Ile krwi ten człowiek przelał, to tylko Bóg dokładnie wie i on dokładnie wie. Ale Bóg mu przebaczył. My możemy powiedzieć, ale wiesz, ja nie miałem jakiejś tam wiedzy. Zasada ignorancji jest nocet, czyli niewiedza nie zwalnia od winy. Dawanie zgorszenia jest też tym grzechem, a więc czy nie zgorszyłeś kogoś swoim zachowaniem, swoim życiem? Jeśli tak, to jesteś winien tego grzechu. Ja widzę wasze twarze, tak patrzę, nie będę mówił już, tak widzę, te twarze stają się takie coraz bardziej. Ale to zamyka usta. Idziemy dalej. Siódme przykazanie. Nie cudzołóż. I oczywiście wszyscy w tej chwili myślą o czym to jest, to każdy wie. Myślą o grzechu fizycznym, tak? Zgadza się. Może być grzech fizyczny, ale Chrystus mówi o grzechu duchowym. I teraz ten grzech fizyczny, on może być różnego rodzaju. Może być zdrada małżeńska, może być współżycie przedmałżeńskie i jest nazwane wszeteczeństwem. Chcę wam powiedzieć, że u nas w Kościele nie praktykujemy i w zborach pańskich nie praktykuje się takiej czegoś takiego, że każda kobieta, która się nawraca, panna, ma przynieść zaświadczenie od ginekologa. Halo? Czy rozumiecie, co ja chcę przekazać? To w krajach muzułmańskich tak jest. Zabijają ludzi, kobiety. Ale może być to grzech zdrady małżeńskiej, życie w konkubinacie. Może to być wszeteczeństwo, a może być też duchowe cudzołóstwo. Jezus mówi tak, jeżeli ktoś z was patrzy pożądliwie na niewiastę i już ją pożąda w swoim sercu, co zrobił? Zgrzeszył. W Starym Testamencie chodziło o fizyczny kontakt. Nowy Testament mówi oprócz tego plus jeszcze pożądanie. A jaki sposób taki grzech można popełnić? Jeżeli siedzisz w internecie i oglądasz filmy pornograficzne, to ty cudzołożysz z tymi wszystkimi kobietami czy mężczyznami, którzy tam występują. Jest to grzech, czy to nie jest grzech? Słuchajcie, lata 70. filmy nie były tak plugawe jak teraz. Jeżeli, ale to powiesz, że było przed, a po nowym nawróceniu, czy oglądasz te filmy, gdzie tam jakiś ekranik jest czerwony po godzinie 23 czy 24, a może bierzesz gazety, w których to jest i przeglądasz. Ale ja tylko lubię się przeglądać. Kiedyś byłem na pewnym takim spotkaniu, taki wysoko postawiony człowiek zaczął wychwalać. Ale to nic dobrego, nic złego. Dobrze jest się popatrzyć. Ha, ha, ha. Ale możemy popełnić cudzołóstwo poprzez w strojach. W strojach. Jak, co to znaczy w strojach? Kobiety. Czy ubrałaś się choć raz kiedyś, żeby... A niech spojrzą na mnie. Jest tu taka moda, że w latem, żeby pokazać swoje krągłości, to jeszcze, żeby zwrócić uwagę, że chrześcijanko, to oczywiście wiesza się złoty krzyż. I niech się patrzy na krzyż. Ale on się ma patrzeć na krzyż. Ten czy ten, który jest tu? To jest... Dalej. Cudzołóstwo w spojrzeniu, myślach, sercu, zachowaniu. A jak można w zachowaniu? Flirt, lekki flirt. Są na stronach internetowych, są różnego typu portale. Flirtuj. Możesz poznać czy poznać w wieku od... Wbij sobie tylko i wyłącznie datę, to od razu ci się wyświetlą. Dalej, takie seksualne zachowanie cudzołożne może być w tańcu. Są tak zwane te strony internetowe randkowe. Ale cudzołóstwo może być również być czynione poprzez wypowiedzi. Bo co jest w środku, to wyjdzie na zewnątrz. Ile jest takich sprośnych kawałów? Ile jest takich sprośnych piosenek? Ile jest takich sprośnych żartów? Znacie, to wystarczy pójść gdzieś tam na jakiś ryneczek. Ta muzyka, która taka patupaj, to są naprawdę przepełnione tego typu treścią. To i sobie ludzie śpiewają i to jest grzech. To jest nieczyste. Ale chcę powiedzieć również o innego rodzaju grzechu. Dotykaniu ciała w czasie chodzenia ze sobą. To są grzechy onanizmu, masturbacji. To są grzechy duchowego cudzołóstwa poprzez służbę grzechowi. Jeśli jesteś bałwochwalcą, to jesteś tak samo duchowym cudzołożnikiem. Co to oznacza? Że ty cudzołożysz z Baalem, zamiast z Panem mieć społeczność. Czy to rozumiecie? I dlatego podkreślam. Tu nie chodzi tylko, że patrz, mam czyste zaświadczenie, lekarz mi wydał. Z mężczyznami byłoby trudniej, bo takie zaświadczenie uzyskać. Ale tu chodzi o coś, co może być wydarzyć się w sercu również. Dlatego zadaj sobie pytanie, czy popełniłeś któryś z rodzajów grzechów tego przykazania. Pójdźmy do przykazania ósmego. Przykazanie nie kradnij. Ja jeszcze pamiętam czasy PRL-u. Ludzie generalnie się tego nie spowiadali, bo to państwowe. To socjalistyczne. A więc czy ukradłeś z budowy dworek cementu, ustak, papę, jakoś tam może na dach, a może gwozdek? A czym się różni kradzież gwoździa od kradzieży worka z cementem? Ludzie sobie wybudowywali domy, chodniki, no a to państwowe. Poszedł do księdza, to ksiądz to nie grzech. Już usprawiedliwiony był. Ale przykazanie nie kradnij, to zapytam się, komu i kiedy zabrałeś własność, prywatną własność? Komu kiedy zabrałeś mienie społeczne? A może ukradłeś wśród domowników? Różnego typu. Cukierek miał, a ja nie dostałem. Ja chcę tego czekoladowego. Zabrałeś. To jest kradzież. Ale taką kradzieżą jest tak zwana święta kradzież. Księga Malachiasza w rozdziale 13 powiada o złodziejach. Że ktoś jest złodziejem. Mówi, cały naród jest złodziejem. Bóg mówi o wszystkim, o całym narodzie Izraela, że jest złodziejem. Znacie ten fragment? Czy kogo się okrada? Jak Boga, to kim jestem? No powiedz głośno. Złodziejem. Ale chcę ci również powiedzieć, że możesz uczynić innego rodzaju świętą kradzież. Bóg wybrał ciebie, żeby twoje ciało służyło Bogu. I jeżeli ty oddasz to na służbę Bogu, to ma być służba Bogu. A jeżeli ty to ciało używasz na służbę grzechowi, to jesteś złodziejem. Bo zabierasz to, co jest Boże, decydujesz, żeby to służyło grzechowi. I dlatego też zadaj sobie pytanie. Ukradłeś czy nie? A może powiesz, byłem głodny i tam sąsiad miał bardzo dobre jabłka. Kradłem jabłka. Ale do domu przyniosłem. Zdarzyło wam się to? A więc ukradłeś. Czy jesteś kim? Złodziejem. Patrzcie, przeszliśmy 8 przykazań. Zostaje nam jeszcze 2. I chcę się w tym momencie zapytać, ilu z was nie popełniło dotychczas ani jednego grzechu z tych wszystkich przykazań? Nie wiem, Kaziu nie był za innych. Z wszystkich wielokrotnie. I chcę się zapytać jedno. Ja nie muszę dalej iść. Co mówi Słowo Boże? Zapłatą za grzech jest niebo, śmierć. Jeśli byś umarł, gdzie idziesz? Do piekła. Ale czy po nawróceniu też ci się zdarzyło coś z tego zrobić? Jak Biblia, jak Bóg na to patrzy? Ale powiesz, kochasz Boga. Prawo jest prawem. 9 przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jaki jest to grzech? I zaraz zapytamy się. Ile razy powiedziałeś półprawdę, a do tego jeszcze coś dodałeś? Zdarzyło wam się? A zdarzyło wam się takie niewinne kłamstewko? Tak? Czyli jesteś kim? Kłamcą. A jeszcze teraz trzymajcie się bardzo mocno. Kto kłamie, ma kogo za ojca? A gdzie jest to napisane? Kto powiedział? Chrystus powiedział, bo on jest ojcem kłamstwa. Ile razy ojcu kłamstwa służyłeś? Halo? Kto się łączy z ojcem kłamstwa, a więc z samym szatanem, to jest wypełniony nim. Jest fałsz, w ramach tego wyróżnia się fałsz, kłamstwo i mniejsze, i większe, i winne, i niewinne. Dalej, tego rodzaju grzechem jest też pochlebstwo. Trochę tak będę dobrze mówił. Co mi to da? Będę miał względ. A nóż, ktoś tam to pomoże. Skapnie. Prawda? Prawda czy nie? To jest grzech. To jest pochlebstwo. A więc chwalisz kogoś nawet wbrew swojemu przekonaniu. Przeceniasz cudze zasługi. Poklebiasz komuś wyżej stojącemu od ciebie z uwagi na pozyskanie względów i korzyści. Robiłeś to? Ty jesteś kłamcą. Oszczerstwo, oczernianie, potwarz, złamanie ślubu, złamanie wierności małżeńskiej, cieleśnie i duchowo, zdrada tajemnicy. Jeżeli byś zdradził tajemnicę służbowo, zawodowo, to masz sprawę karną. Ale zdradzić Boga, co tam? Jest tajemnica spowiedzi. Teraz przejdźmy do czegoś, co jest, często ludzie nie rozumieją. Plotka. Czym jest plotka? To wszelka informacja o bliźnim. Wszystkim, co budzi ciekawość. Celem wzbudzenia sensacji, a to celem zniszczenia człowieka, wzbudzenia niechęci wobec niego, nienawiści, dokonanie uprzedzenia wobec niego, ale również i podważenie autorytetu danej osoby. To jest wszelkiego rodzaju krytyka. Czyli po co ci ta informacja jest? Do czego ci to jest potrzebne? Żeby puścić dalej. Do czego? Jeżeli ty potraktujesz to, że będziesz się modlił i też pójdziesz i pomożesz, to okej. Ale jeżeli ty pójdziesz dalej, jesteś kłamcą. To jest, podpadasz pod ten rodzaj grzechu. Czy złamałeś to przykazanie? Choć raz. Tak? Zdarzyło się, ale się zdarzyło. A czym jest, jaka jest różnica pomiędzy tym, co się zdarzyło, a temu, który się zdarza cały czas? Żadna. Jeden jest kłamca i drugi jest kłamca. Przejdźmy do 10 przykazania. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I chcę teraz jedną rzecz powiedzieć, która jest bardzo ważna, że Bóg uderza w samą istotę wszelkich złych czynów ludzkich, w to, co jest ich źródłem, w przewrotną myśl człowieka. Kodeksy wymieniają kary za czyny, ale Bóg idzie dalej, bo On widzi serca i zna każdy grzech znajdujący się w środku. Wszystko. I to jest grzechem. Ty nie musisz zabrać Mu tego, ale wystarczy, ty już pożądasz tego, ty już popełniłeś grzech. Powiedziałem tydzień temu, że Jezus został przetestowany każdą formą pokuszenia przez szatana. I Jan wymienia trzy formy. To jest pożądliwość oczu, to jest pożądliwość ciała i pycha życia. I tym rodzajem pokuszeń przyszedł szatan i kusił Pana. I Jezus go odparł, bo powiedział, że on przychodzi, ale on nie ma nic do mnie, bo Jezus był martwy dla grzechu. Jeżeli nie jesteś martwy dla grzechu, to diabeł będzie przychodził do tych dziedzin, które masz nieuregulowane, dla których nie umarłeś i będzie ciebie uderzał. Do momentu, dopóki ty nie umrzesz, będziesz upadał. I dlatego też, jeżeli powtarza się to w twoim życiu, jakaś dziedzina, to znakiem tego, że ty nie umarłeś dla własnego ja. Ty żyjesz dla własnych pożądliwości, oczu, ciała lub też dla pychy. Zauważcie, prorocy Starego Testamentu uderzali i piętnowali czyny. Jan Chrzciciel poszedł w kierunku sumień, smagał sumienia, ale Jezus uderza głębiej, bo Jezus uderza w sedno, a więc w same serce. Amen czy a nie amen? I chcę wyraźnie powiedzieć, że te 10 przykazań, jeżeli ty będziesz prowadził kogoś do Chrystusa, to często ja nie jestem zły. Nie jestem zły. To nie, po prostu trzeba dać mu się wypowiedzieć i przejść z nim każde przykazanie. I zobaczysz, że co jedno, co dalej, to jego usta zamykają się. I powiesz mu, z powodu tego ciąży na tobie gniew Boga. Z powodu tego idź do piekła. A teraz jeszcze zadam pytanie. A ilu z was po nowym narodzeniu, po przyjęciu Pana Jezusa, popełniło któryś z tych grzechów? Ten, który nie popełnił, to nie masz co tu robić. Ja mogę powiedzieć, ja złamałem praktycznie każde przykazanie. Niekoniecznie fizycznie. Na przykład nie zabiłem kogoś, czy strzałem pistoletu, czy poderżnięciem gardła, czy też podaniem trucizny, ale jest różna forma zabijania przez nienawiść. Słowa to jest tylko to tak jak pistolet. Wycelujesz i naciśniesz, to tylko pocisk leci. A słowo to jest właśnie to już ten pocisk. Pocisk grzechu, który jest w tobie. I to jest grzech. I pytanie jest, czy po nowym narodzeniu również te same rzeczy robisz? Powiesz, że już może mniej, ale robisz. To co to oznacza, że jesteś grzesznikiem? Dalej, czy ty w sposób duchowy zabijałeś też sam siebie? A jak można w sposób duchowy zabijać samego siebie? Wystarczy, że zaniedbałeś służby Bożej, modlitwy, czytania słowa i relacji z Panem. Zabijasz siebie duchowo. Robiłeś to? Zabójcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A jeszcze jedną rzecz wam powiem. Wczoraj to dla mnie to jest odkrycie, co brat Piotr Jędrzej tu powiedział. Powiedział fragment z listu Tymoteusza o naczyniach w domu Bożym. I mówił, że tam jest taki fragment, Tymoteusz mówi, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I zna Pan tych, którzy są Jego. I on mówił, sprawdził znaczenie słowa odstąpić od niesprawiedliwości. I mówi, są dwa znaczenia tego słowa. Że ty nawracasz się i zdarzyło ci się i pokutowałeś, jest inne słowo, inne znaczenie tego. I jest słowo na określenie tego, które oznacza, że ty czynisz i ty z tym nic nie robisz. I mówi, kiedy Paweł użył tego słowa, to jest słowo na określenie tych ludzi, tych wierzących, którzy wiedzą o tym, że mają, ale oni z tym nic nie robią. I Paweł mówi, że Bóg zna tych, którzy to rzeczy czynią. I mówią, że powiadam wam, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy rozumiecie to, co ja teraz mówię? Czy to was naprawdę nie budzi w was strachu? I dlatego też, jeżeli to rozumiesz, to wówczas twoje usta i twoje serce może być przygotowane na totalne złamanie przed Bogiem. Bo jeżeli to nie nastąpi, dlaczego ludzie mają postawę faryzejstwa? Bo oni nie przeszli przez dekalog i uważają, że są lepsi od drugiego. Ja nie jestem taki zły, tamte to! Ale Izajasz, prorok 58:9 piętnuje jeden rodzaj grzechu. Mówi, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie. To jest też grzech. Zdarza ci się, czy nie zdarza się? Paweł mówi, jeśli te rzeczy robimy, Królestwa Bożego nie odziedziczymy. Czy złamałeś choć jedno z tych przykazań przed swoim nawróceniem? Złamaliście? Czy złamałeś choć jedno z tych przykazań już po swoim nawróceniu? Amen? Halleluja. Słuchajcie, grzech możesz popełnić, ja dam taki jeden przykład. Wyobraź sobie, że jesteś policjantem albo jakimś strażnikiem na granicy i wiesz, że przejeżdża przez granicę tir, a tam jest cały zasób narkotyków. I mówisz tak, wiesz, że to jest, możesz stop i nastąpi aresztowanie, tak, i postąpisz właściwie. Albo możesz, a co mnie tam? I to wjeżdża. Popełniasz grzech, czy nie popełniasz grzechu? Bo te narkotyki zniszczą życie ludzkie. Można popełnić grzech aktywnie, fizycznie, duchowo, ale również można popełnić grzech przez zaniedbanie. Halo? Lenistwo to właśnie jest jeden z tych symptomów zaniedbania. Ja mogę powiedzieć, że wiele tych przykazań ja zaniedbałem w wypełnianiu. Czy mam usprawiedliwienie dla siebie samego? Nie. Dlatego, że słowo ci mówi. Prawda? A więc dekalog zamyka ci usta. A więc nic mnie nie usprawiedliwia, że robiłem coś bezwiednie lub też nieświadomie. Czy to jest z braku wiedzy. Ale jeśli masz Biblię, to ona tobie o tym mówi. Pismo Święte też mówi w liście do Jakuba: wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Do mnie jako pastora przychodzą ludzie, którzy się spowiadają, którzy mówią: ja muszę wypowiedzieć to, bo mi to ciąży, ja nie mogę żyć. I on mówi, on wyznaje grzech. I potem się modlimy i nastąpi uzdrowienie duszy człowieka. I chwała Bogu. Do nas, do Rady Zboru, przychodzą ludzie, którzy wyznają swój grzech, którzy pokutują. I my słuchamy, my rozmawiamy i modlimy się z tymi osobami, żeby ten grzech był oczyszczony, żeby Bóg odnowił i Bóg odbudował życie człowieka. I to jest Boże prawo. I kiedy ty wyznajesz grzech, to ma trojakie znaczenie. Ono ma znaczenie wobec Boga, ono ma znaczenie wobec ludzi i ludzi wobec ciebie. Jeszcze raz powtórzę. Osoba, która staje i wyznaje, ona czyni to, wyznaje Bogu i to ma znaczenie względem Boga, to ma znaczenie względem człowieka, i to ma znaczenie człowieka względem ciebie. Czy mnie rozumiecie? I dlatego też, i będąc jako pastor, ja mogę powiedzieć, tu ostatnio mi jedna z sióstr mówi: bracie, mówi, to co mówisz, to jest dobre. Bo mówi wcześniej, to było takie słodzenie. Tak, dobry jesteś Jasio, dobry jesteś Stasio, dobra jesteś, Francio, itp. A tu raptem pach i jest mówione o grzechu. I to było zaniedbane. I Duch Święty pokazał, że to jest zaniedbane. I dlatego też ludzi w taki sposób prowadzi się do piekła, jeżeli tych rzeczy nie mówisz. Jeżeli nie prowadzisz do pokuty, jeżeli nie prowadzisz do dekalogu. Bo dekalog przejrzy ciebie i ty zobaczysz siebie, jaki jesteś. I wtedy, jeżeli dasz się złamać przez Boga, to Bóg cię przyjmie. Z sercem skruszonym Pismo Święte mówi: Pan Bóg nie wzgardzi. Ewans się modlił: złamie. Z czym go Bóg złamał? Złamał go dla własnego ja. Chciał robić różnego rodzaju karierę. Mógł pracować, mógł robić jakąś tam pracę, czy naukową, ale on złamany został przez Boga, bo Bóg chciał go użyć do tego, żeby ludzie byli zbawieni. I on dał się użyć. Ale to trwało. Dlatego przeczytaj sobie i zobaczysz. I dlatego też ja dzisiaj to mówię przed Bogiem, w imieniu Boga i mówię to w imieniu w Pańskim, w swoim imieniu przed wami, że ja zaniedbałem przykazania i dlatego też wyznaję to przed Bogiem, wyznaję to przed wami jako kościół, przed kościołem. Ale jednocześnie ja daję wam możliwość wybaczenia mi, jako dla was, bo tylko to ma moc uwolnienia człowieka. Halo. I ludzie mają problem, że oszukują samego siebie i uważają, że z nimi nie jest tak źle. Bo ja, wiesz, tego nie robię. Ale przeszliśmy przez każde przykazanie. I ja myślę, że tu wszyscy złamali każde przykazanie. Każde. Jeśli nie fizycznie, to złamali się duchowo. I to powoduje, że ty zamykasz swoje usta. Dlatego Jezus, kiedy przyszła kobieta i ją złapano i prawo Boże mówiło, ludzie chcieli kamienować, to Chrystus, jest taka pieśń, zaczął pisać. I ta pieśń jest, najpierw zaczyna się historia w Getsemane, droga Jezusa i historie, które pokazywane są z Jego życia. I jest muzyka taka bardzo mocno dotykająca serca. I wszyscy odeszli. Dlatego jeżeli ty chcesz mieć podstawę do tego, aby rzucić nawet tym kamieniem, to jeśli jesteś bez grzechu, zrób to pierwszy. Czy jest tu ktoś taki? To Bóg mówi do Kościoła. Jeżeli Kościół się z tym nie upora, to Bóg odrzuci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Ale ja idę dalej. Być może są to osoby, które są teraz przekonane o swojej grzeszności i chciałyby wyznać ten grzech. Ja jedną rzecz jeszcze powiem. Nie zawsze grzechy możesz wyznawać wszystkim. Dlaczego? Bo nie każdy jest na tyle mocny, żeby to znieść, bo upadnie. Kiedy było przebudzenie i jest przebudzenie u Zulusów, to przychodzili ludzie, ci Zulusi, którzy wyznawali grzechy nawet po kilka dni. Dzień i noc, tam sen odszedł. Tyle grzechów było. I początkowo robili to publicznie, w obecności dzieci, takich ludzi czy takich, świeżo nawróconych, nieświeżych. I niektórzy upadali, bo nie byli w stanie tego znieść. I dlatego brano to na osobności. Dlatego też, jeśli ty jesteś przekonany o swoim życiu i są rzeczy, które tobie ciążą i z tym walczysz już lata i tobie nie udaje się zwyciężyć z tym, to powinieneś pójść do kogoś dojrzałego i z tą osobą rozmawiać i tej osobie to wyznać, żeby on się modlił. I będziesz miał świadomość, że ten człowiek to zostawi, to zostanie pomiędzy tobą a nim, że on z tego nie zrobi użytku. Bo jeżeli zrobił użytek, to chciałbym, Waldek, żeby przyniósł papier toaletowy, rolkę papieru. To zaprezentuję wam, co się dzieje. Jeżeli Bóg ciebie dotknął i Bóg ciebie przekonał o twoim życiu, i ty z tym sobie nie radzisz już lata, to możesz tak dalej żyć. Ja coś zaraz pokażę. Dlatego Jakub mówi, wyznajcie się jedni za drugich, byście byli uzdrowieni. Jakie uzdrowienie? Duszy i ciała. Jeżeli ty byś zrobił użytek z tym, to jesteś osobą, która idzie do toalety, robi to, co robi i zapomina spuścić wodę. Jeśli ty tego używasz, To jesteś osobą, która bierze taki papier toaletowy i pokazuje, to jest Kowalski, a to jest Kowalskiemu. I ja chcę dać teraz takie wezwanie. Jeżeli jesteś osobą, która by chciała się zrobić swoje wyznanie, które ma moc uwalniającą i uzdrawiającą, że zgrzeszyłeś, że złamałeś każde przykazanie, byłeś przed Bogiem grzesznikiem i przed i po, i chcesz być uwolniony od tego pęta, to daj Ci możliwość, tak jak ja, przed Bogiem wyznaję, że zaniedbałem przykazania, złamałem przykazania przed Wami jako Kościołem, ale jednocześnie daj Ci możliwość przebaczenia. I to ma moc uwolnienia. Jeżeli chcesz to zrobić, to możesz powstać i stanąć obok mnie. Halleluja. Halleluja. Serce czyste. Halleluja. Glorious. Jeżeli chcesz, uklęknij przed Panem i będziemy wołać do Boga pieśnią: stwórz serce czyste we mnie, Boże. Halleluja. Glorious. Glorious. Halleluja. Halleluja. Módl się w swoim sercu do Boga i wyznaj Mu grzechy. Wyznaj Mu grzechy. Halleluja. Nie wstydź się wyznać Bogu grzechy. Porzuć grzech. Glorious. Halleluja. Glorious. 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 Halleluja. Glorious. Glorious. Kalamahad. Halleluja, Lord of Fathers. Kiedy laberto lodore dorodorodos. Halleluja, dell'Afros. Halleluja. Halleluja, gloria, Signor. Halleluja. Halleluja, święty. Halleluja, święty. Halleluja, święty. Niech Twoja świętość głęboko wnika. Święty, święty, święty. Kado, święty. Halleluja, glory. Halleluja, glory. Halleluja, święty. Halleluja, glory. Halleluja, bądź miłości grzesznemu, Panie. Bądź miłosierny, glory, Padre. Bądź tym, który Panie przebacza. Ty jesteś Bóg. Glory, Sides.
Mówcie za mną słowa modlitwy. Zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej. Zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. I oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje. Grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim. Czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu. I w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. I objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi.
Zakryj oblicze swoje przed grzechami
moimi. I zgładź wszystkie winy moje.
Zgładź wszystkie winy moje.
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże.
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże.
A ducha prawego odnów we mnie.
A ducha prawego odnów we mnie.
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego.
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego.
Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
Przywróć mi radość zbawienia Twego.
Przywróć mi radość zbawienia Twego.
I wesprzyj mnie duchem ochoczym.
I wesprzyj mnie duchem ochoczym.
Przestępców będę nauczał dróg Twoich.
Przestępców będę nauczał dróg Twoich.
I grzesznicy nawrócą się do Ciebie.
Grzesznicy nawrócą się do Ciebie.
Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże.
Wybaw mnie od winy za krwi przelanie,
Boże. Boże zbawienia mego.
Boże zbawienia mego.
A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją.
A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje.
Panie, otwórz wargi moje.
A usta moje?
Usta moje.
Głosić będą chwałę Twoją.
Głosić będą chwałę Twoją.
Albowiem ofiar nie żądasz,
albowiem ofiar nie żądasz,
a co upalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary. Ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Halleluja, gloris. Halleluja, gloris. Gloria delebe fadrus. Brede candros verebe cedoromo fadrus. Rebederiba gelobe fadrusi. Kaderibe fadre moside. Kiedy bejolo be fadre bosive de la cadrus, rebederi paciolo mohadris, gloria bateri bacatrosi. Czyń Pani nową rzecz, czyń Pani nową rzecz. Halleluja gloris, eberita catrus, shake carabrosi, shaderi matria del tolo fadres. Halleluja, predecandrosi, halleluja, carabaseke tolo brederemes. Który dajesz, Panie, możliwość rozpoczęcia i nowego początku. Ty, który dźwigasz i dajesz nową szansę. Czyń nową rzecz w sercu ludu Twego. Halleluja, glories. Niech moc Twej krwi złamie teraz te jarzma. Moc krwi niech łamie jarzmo grzechu. Niech łamie jarzmo. Niech łamie jarzmo. Lere do kotyry na savardes. Choridy kaluris, gloris idy labertoros, karlabarade ketius, szela nahadaras. Uwolnij z mocy grzechu. Uwolnij, Panie, z grzechu ukrytego, z grzechu wiążącego lata. Uwolnij, uwolnij, Panie, halel każdego. Uwolnij, Duchu Święty. Gloria beseti kalamury tylodrus, laberta la mahadare mosi. Halleluja, Panie, Ty, który zabrałeś grzechy człowieka na krzyż, zabrałeś nasze grzechy na Golgotę, Ty poszedłeś i złożyłeś swoje ciało jako okup za nas grzesznych. My dzisiaj wołamy do Ciebie, chcemy przyjść do Ciebie jako Twój lud, abyś Ty przez krew obmył i oczyścił. I Panie, chcemy mieć to przymierze z Tobą, ponowić to przymierze z Tobą, że chcemy być wrogiem dla grzechu, ale chcemy być czyści dla Ciebie jako oblubienica. Panie, Ty nas powołałeś do swego królestwa i dlatego wielbimy Cię i czcimy. Dziękujemy Ci, że Ty złamane dałeś ciało jako okup za winę i grzech każdego. Błogosławiony bądź, Panie. Halleluja, gloris. Shadarebo fadrum osavare buatarebosi. Halleluja, gloria darebo fadrus. Halleluja, gloria sadaleber fadrus. Halleluja, glorie, sadele pertofa. Halleluja, Jezus. Boże, czcimy świętość Twoją. Ty jesteś sprawiedliwy i święty w swoich wyrokach. Grzech mój, Panie, wyznałem Tobie, winy nie ukryłem. Wtedy Ty rzekłeś, odpuściłeś winę grzechu. Grzech zawsze jest przed naszymi oczyma, Panie, abyś okazał się sprawiedliwy i święty w swoich wyrokach i w swoim sądzie, Boże.
Alleluja, gloris. Gloria delebe fadres. Mera da kedulona efedes. Alleluja.